potrzebowała pewne rzeczy dopracować, potrzebowała zbudować świadomość, doświadczenie, potrzebowała troszkę popłakać na korcie, ale to wszystko sprawiło, że dzisiaj jest tu, gdzie jest. Czy sukces bez szczęścia tak naprawdę będzie sukcesem? Trener powinien z jednej strony umieć się adaptować do zawodnika, czyli być w stanie gdzieś tam złapać tą nić porozumienia, ale z drugiej strony też powinien mieć styl i wartości, które nigdy się nie zmieniają. Tenis się zmienia. Tenis wyglądał inaczej 10 lat temu, teraz wygląda inaczej. Jeżeli szkolimy tak samo, jak szkoliliśmy 10 lat temu, to prawdopodobnie nie rozwiniemy mistrzów za 10 lat.
Tryb sportowy. Witam w 12 odcinku podcastu Tryb sportowy. Od razu przepraszam z góry za mój głos, jestem troszkę chora, ale mam nadzieję, że jakoś damy radę. Dzisiaj na tapet weźmiemy kolejną dyscyplinę sportową, jaką jest tenis. Dlatego też moim dzisiejszym gościem jest nie kto inny jak trener tenisa, czyli Marcin Bianiak. Witam Cię, Marcinie.
Witam serdecznie.
Marcin jest bardzo doświadczonym trenerem tenisa, ponieważ jest trenerem certyfikowanym przez Polski Związek Sportowy, przez Tennis Registry Professional oraz International Tennis Performance Association. Dodatkowo Marcin współpracował z zawodnikami klasyfikowanymi w rankingach ATP, WTA czy ITF. Marcin swoje doświadczenie sportowe zdobywał nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Pracował m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracował z zawodnikami w akademiach tenisowych. Marcinie, jak wspominasz swoją pracę, swoje doświadczenie w Stanach Zjednoczonych?
Powiem szczerze, że było to na samym początku mojej kariery trenerskiej, zaraz po tym, jak ukończyłem karierę zawodniczą i pokazało mi to, w którą stronę powinienem iść. Miałem wspaniałą okazję, żeby porozmawiać, poobserwować trenerów z większym doświadczeniem, ale też z całkiem innym nastawieniem, z całkiem innym myśleniem i przez to, że zawsze szukałem możliwości chłonięcia wiedzy, by ugruntowało mi to pewne wartości, które dzisiaj staram się przekazywać swoim zawodnikom. Mhm.
Marcina oczywiście nie omieszkam pochwalić, ponieważ jego podopieczni zdobyli złote medale na Mistrzostwach Polski w kategoriach do lat 18, zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. A sam Marcin, jak już wspomniał, był profesjonalnym tenisistą i reprezentantem Polski w kategoriach młodzieżowych. Natomiast najwyższe miejsce, jakie Marcin osiągnął w rankingu ITF, to 475, zgadza się?
Dokładnie tak.
Dobrze, Marcinie, powiedz mi, czy zgadzasz się ze mną, że obecnie żyjemy w czasach niezwykle szczęśliwych tenisowo, ponieważ żyjemy w erze dwóch wspaniałych postaci, czyli Iggy Świątek i Huberta Hurkacza. I wydaje mi się, że nieczęsto zdarza się taka sytuacja, kiedy jednocześnie mamy świetnego reprezentanta tenisa męskiego i świetną reprezentantkę tenisa kobiecego, prawda?
Tak, i należy się tylko cieszyć, że mamy takich zawodników, że w momencie, gdy oni nie wygrywają turniejów, to my jesteśmy negatywnie zaskoczeni. I pamiętamy czasy Agnieszki Radwańskiej, która robiła furorę, pamiętamy czasy Jerzego Janowicza. Oni docierali na ten szczyt, natomiast na pewno nie walczyli o takie tytuły, jak robi to Iga Świątek. I myślę, że jest to też motor napędowy dla całej dyscypliny, dla młodych ludzi, którzy widzą, że w takim kraju jak Polska można zostać najlepszym zawodnikiem na świecie i nie trzeba obawiać się tych osób, którzy może trenują w troszkę wygodniejszych, nawet można powiedzieć lepszych warunkach. Mhm.
Oczywiście tutaj muszę przy okazji wspomnieć, byłoby poważnym grzechem z mojej strony, gdybym o tym nie powiedziała, że dokładnie dwa dni temu, 7 kwietnia, Hubert Hurkacz, nasz wspaniały Hubi, wygrał turniej ATP na kortach ziemnych w portugalskim Estoril. Tam w finale pokonał Hiszpana Pedro Martineza i dzięki temu osiągnięciu awansował w rankingu tenisistów z 10 na 8 pozycję. Także serdeczne gratulacje. Natomiast Iga Świątek dokładnie wczoraj, w poniedziałek, rozpoczęła 98. tydzień jako liderka rankingu WTA. I teraz mała zagadka, Marcinie, dla Ciebie. Kilka dni temu, 4 kwietnia, obchodziliśmy rocznicę tego momentu, kiedy Iga zaczęła dominować w rankingu WTA. Jak myślisz, którą pozycję zajmowała Iga w rankingu w 2016 roku, czyli wtedy, kiedy do tego rankingu się zakwalifikowała. Miała wtedy dokładnie 15 lat. Było to 7 listopada 2016 roku, jak powiedziałam. Jak myślisz, którą pozycję wówczas zajmowała? Mniej więcej spróbuj strzelić. Oczywiście nasi słuchacze też mogą się w tym czasie zastanowić, która to była pozycja, ale oczywiście było to dużo niżej niż aktualnie, delikatnie rzecz ujmując.
Powiem, że nawet kojarzę te czasy, ponieważ wiele razy trenowaliśmy obok Igi Świątek, gdzieś tam kojarzymy się z kortów. Ja też prowadziłem w podobnym czasie zawodniczkę, która rywalizowała dokładnie na tym samym poziomie co Iga. Powiem szczerze, nie mam pojęcia, tu wychodzi moje podejście trenerskie, że nie do końca zwracam uwagę na ranking, zwracam uwagę na to, czy zawodnik się rozwija, czy zawodnik realizuje cele, czy patrzy przyszłościowo, więc tutaj nawet chyba strzelać nie będę, natomiast pamiętam ten moment, ponieważ Iga wtedy wracała po kontuzji stopy, znam bardzo dobrze jej ówczesnego trenera, i wiem, że była to wielka niewiadoma, ale to tylko pokazało, jak dobrą Iga jest zawodniczką i że pomimo braku ogrania, pomimo kontuzji, jakichś nieprzyjemności związanych z przerwaniem kariery sportowej, potrafiła tak szybko się odbudować. I to jest też cecha najlepszych, na przykład Rafaela Nadala, który potrafi przez wiele miesięcy nie grać, nie rywalizować, a później wychodzi i wygląda tak, jakby grał co tydzień.
Zgadzam się w 100%. Natomiast, żeby rozwikłać moją zagadkę, mam nadzieję, że słuchacze nasi mają już swoje typy. Była to 903 pozycja. I jak już wspominałam, dzisiaj jest na pozycji pierwszej. W każdym razie życzymy i za tego, aby jak najdłużej utrzymywała się na pierwszej pozycji. Dzisiaj mamy już 98 tydzień. Oczywiście w ramach mojego dziennikarskiego obowiązku muszę zrobić małą gwiazdkę i powiedzieć, że na pewien czas, dokładnie na 8 tygodni, Iga straciła pierwszą pozycję na rzecz Aryny Sabalenki. Ale aktualnie wróciła, wciąż dominuje i wciąż jest najlepsza na świecie. Dobrze. Marcinie, napisałeś książkę, którą notabene serdecznie polecam, Tenisowy Olimp. I na opisie tejże książki widnieje takie zdanie. Każdy z najlepszych tenisistów świata, oprócz tego, że jest wspaniałym sportowcem, jest także wielką indywidualnością. Powiedz mi, co to znaczy być tą wielką indywidualnością w tenisie? Ponieważ, jak uważam osobiście, każdy człowiek jest tak naprawdę wielką indywidualnością, prawda? Ale co to znaczy być tą wielką indywidualnością w kategoriach tenisowych, czy ogólnie czysto sportowych?
Tenis jest dyscypliną indywidualną, a to oznacza, że żeby dojść na sam szczyt, nie można podążać tą samą drogą. Wszyscy nie mogą po prostu szukać jednej drogi dojścia na szczyt, ponieważ każdy jest inny, ma inne warunki, startuje z troszeczkę innego miejsca, musi sobie poradzić z różnymi wyzwaniami, a to sprawia, że tak naprawdę każdego dnia musi się adaptować i musi szukać odpowiedniego dla siebie rozwiązania. Więc ci najlepsi zawodnicy, gdy popatrzymy sobie na przykład na Igę Świątek, tak? Ona większość czasu trenowała w Polsce. W Polsce można usłyszeć, że w tenisa ciężko trenować, ponieważ 7-8 miesięcy w roku nie ma pogody, żeby trenować, że łatwiej jest w Hiszpanii, że trzeba wyjechać. Z drugiej strony mamy Huberta Hurkacza, który dużą część kariery spędził w Polsce, ale później zdecydował się ze względu przede wszystkim na trenera, na przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych. Znamy słynną historię Nowaka Dżokowicza, który w pustym basenie odbijał piłkę, prawda? Więc tych historii mamy wiele i to nam pokazuje, że ci zawodnicy nie skupiali się na tym, czego nie mają, tylko skupiali się na tym, gdzie chcą dojść. I oni cały czas szukali rozwiązań. I to chciałem właśnie podkreślić w tej książce, że nieważne, na którym jesteś poziomie zaawansowania, nieważne, w jakim jesteś wieku, liczy się, co chcesz osiągnąć. I myślę, że częściowo na pewno z tej książki każdy może wyciągnąć kluczowe informacje, które pomogą mu osiągnąć sukces, czyli zrealizować swój cel i zostać lepszym zawodnikiem.
No właśnie, powiedziałeś, że musimy skoncentrować się na tym, co chcemy osiągnąć, czyli z perspektywy, dajmy na to, takiego laika, który dopiero rozpoczyna swoją przygodę z tenisem. Załóżmy, że tenże zawodnik rozpoczyna z tobą współpracę i mówi do ciebie: słuchaj, trenerze Marcinie, chciałbym być drugim Hubim, drugim Hubertem Hurkaczem. Czy ty jako trener wówczas starasz się już od samego początku obrać jakiś konkretny plan dla tego zawodnika, po to, żeby już od samego początku, w jakimkolwiek byłby ten zawodnik wieku, starać się go nakierować na ten cel, który sobie wyznaczył, czy jednak na początku skupiasz się na tym, czy on w ogóle ma do tego predyspozycję. Ponieważ wiemy, że marzyć może każdy, prawda? Ale czy nam się to uda, czy nie, w dużej mierze zależy oczywiście od tego, jak trenujemy, jak pracujemy, ale też być może od naszych predyspozycji fizycznych, od tego, czy mamy w sobie wystarczający potencjał.
Odrzucając takie skrajności, że powiedzmy przychodzi osoba 15-16-letnia, która nigdy nie grała w tenisa i mówi, że chce zostać drugim Hubertem Hurkaczem, na tym może się nie skupiajmy, ale jeżeli przychodzi zawodnik, który trenuje, jest powiedzmy 20, 30, 50 w Polsce, w wieku 12-14 lat i on zakłada sobie pewien cel, to ja zawsze przeprowadzam z nim taką szczerą rozmowę, taką analizę, żeby mu pokazać, co jest potrzebne, żeby taki cel zrealizować. Ponieważ jeżeli zawodnik już trenował do tej pory, nazwijmy to profesjonalnie, czyli dbał o wszystkie szczegóły rozwoju sportowego, to nie skreśla go to, że aktualnie w wieku 12-13 lat on jeszcze nie jest pierwszy w naszym kraju. On ma jakieś umiejętności, natomiast to, co mi pozwala skutecznie pracować z zawodnikami, a przede wszystkim daje mi ogromną motywację do pracy, niezależnie na której pozycji sklasyfikowany jest zawodnik, to jest to, że ja wiem, że tak naprawdę nie wiem, jaki potencjał ma zawodnik, ponieważ wielu sportowców patrzy na wyniki i na bazie tego porównuje się z innymi. A ja wtedy pytam takiego zawodnika, a jaki ty masz potencjał, jak myślisz, gdzie ty możesz dojść? Oni mówią, no nie wiem, a gdzie może dojść twój przeciwnik? Też nie wiem. Więc tych rzeczy nie wiemy. O nich się możemy dopiero dowiedzieć, kiedy bardzo ciężko pracujemy i gdy jesteśmy cierpliwi. Tak jak było wspomniane tutaj na samym początku, idę zajęło ponad 3 lata. Mhm. Czy to mało, czy to dużo? Każdy niech sobie odpowie. Natomiast to nie był miesiąc. To nie było pół roku, mimo że to była dalej Iga Świątek. Potrzebowała pewne rzeczy dopracować, potrzebowała zbudować świadomość, doświadczenie, potrzebowała troszkę popłakać na korcie, ale to wszystko sprawiło, że dzisiaj jest tu, gdzie jest. Gdyby się poddała, gdyby nie miała odpowiednich osób wokół siebie, pewnie by nie osiągnęła tego wyniku. I dlatego ja mam tego świadomość, jak ważną jest tą osobą w nakierowaniu zawodnika na odpowiednią drogę. Natomiast to do zawodnika później należy decyzja, czy on chce to wykonywać każdego dnia.
Mhm. I zważając na to, że masz bogate doświadczenie trenerskie z juniorami, z tymi najmłodszymi zawodnikami tenisowymi, to powiedz mi, w którym momencie jesteś w stanie już tak przynajmniej wstępnie rozpoznać, że rzeczywiście tak, ten zawodnik ma wystarczający potencjał do tego, aby zdobywać szczyty.
Jednego takiego momentu nie ma. Oczywiście wiek u dziewczyn 12, 13 do 15, 16 roku życia to jest ten wiek takiego rozwoju biologicznego, gdzie wiele rzeczy się zmienia. U chłopaków to występuje troszeczkę później. Natomiast sama świadomość, bo my często patrzymy na te osoby, na tych sportowców, którzy bardzo szybko wskakują na szczyt. Czyli mówimy na przykład Iga Świątek, Coco Gauff, tak? U panów jest to oczywiście Carlos Alcaraz, wcześniej Rafa Nadal, czy teraz Jannik Sinner. Natomiast jak popatrzymy sobie na średnią wieku, no to jednak to są wyjątki. I nikt nikomu nie zabrania marzyć, żeby w młodym wieku osiągnąć ten szczyt. Natomiast dla zdecydowanej większości zawodników ta droga będzie troszeczkę dłuższa. I kluczem jest tutaj tak naprawdę pasja, bo co z tego, jeżeli trener widzi potencjał, a zawodnik tak naprawdę nie chce wykonywać tego, co powinien, no to ten zawodnik nigdy tego szczytu nie osiągnie. Więc z jednej strony zauważenie tego potencjału pozwala uświadomić zawodnika, słuchaj, ty masz takie możliwości, tak jak było na przykład z Rogerem Federerem. Roger Federer wiele razy słyszał o tym, że może być najlepszy nie tylko na świecie, ale w historii. Ale jego charakter i jego gdzieś tam rozwój biologiczny nie pozwalały mu wejść na taki poziom świadomości, żeby ciężko trenować. Dopiero niestety tragedia jego byłego trenera sprawiła, że on dla tego trenera, który wiele razy mu to powtarzał, postanowił się zmienić. I to był ten bodziec, który zadecydował o tym, że dzisiaj, nie interesując się tenisem, każdy wie, kto to jest Roger Federer.
Tak, piękna historia, notabene. Pracujesz również z rodzicami, tak, potencjalnych przyszłych tenisistów. I czy zdarza ci się taka sytuacja często albo w ogóle, że to jednak ten rodzic jest tym motorem napędowym? Być może sam ma niespełnione tenisowe marzenia, być może ma takie ambicje, które chce przelać na swoje dziecko i to ten rodzic bardziej chce niż to dziecko. I wówczas następuje takie zderzenie dwóch różnych idei, tak? I rodzica, który bardzo chce, bardzo wspiera, przewozi na treningi, pomaga, motywuje i dziecko, które niekoniecznie czuje ten tenis. Co wtedy? Co wtedy robisz ty jako trener?
Z jednej strony oczywiście staram się rozmawiać z rodzicem, ale przede wszystkim też z zawodnikiem, bo specyfika mojej pracy jest taka, że bardzo dużo czasu spędzam z zawodnikami na korcie i ten czas to nie jest tylko podawanie piłek, to nie jest tylko wymyślanie przygotowywanych wcześniej ćwiczeń, tylko to jest też edukowanie. I chociażby przerwy w ćwiczeniach, kiedy zbieramy piłki, kiedy odpoczywamy, ja wykorzystuję na edukację, na zbudowanie relacji z zawodnikiem, ponieważ jeżeli zawodnik ufa swojemu trenerowi, to on powie te rzeczy, które później mogą okazać się kluczowe w rozwoju sportowym. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że rodzice pod kątem emocjonalnym chcą jak najlepiej dla swojego dziecka. Dodając do tego, że koszty trenowania tenisa też nie są małe, no to ja to często porównuję do biznesu, tak? Jeżeli dany człowiek inwestuje dużo w biznes, to po części chce mieć nad tym jakąś kontrolę, chce widzieć wyniki, prawda? Natomiast wiemy, że docelowo to chodzi też o szczęście teraz dziecka, dla mnie jako dla trenera, ale dla rodzica to na zawsze będzie dziecko. I warto sobie czasami zadać pytanie, czy sukces bez szczęścia tak naprawdę będzie sukcesem. Ponieważ są przypadki zawodniczek, chociażby Belinda Bencic, która, możemy powiedzieć, była zmuszana do sukcesu, osiągnęła ten sukces, no ale później miała wiele problemów natury psychicznej, tak? Więc na pewno takich rodziców jest dużo. Czasami na pewnym etapie dziecko łapie tego bakcyla, widzi, okej, tyle już poświęciłam, zaczyna doceniać to, co robili rodzice, może nie zawsze w 100% dobrze, ale to też im pozwala zmienić troszeczkę perspektywę, a czasami niestety tacy zawodnicy kończą przygodę z tenisem. Ja ze strony trenerskiej wiem, że zrobiłem wszystko, co mogłem, no i niestety trzeba taki fakt zaakceptować.
No właśnie, powiedziałeś już o tym aspekcie mentalnym, prawda, który jest, wydaje mi się, bardzo ważne na drodze do tenisowej kariery. I w swojej książce zresztą podkreślasz, że dobry zawodnik powinien przede wszystkim znać siebie. I rozumiem to w ten sposób, że powinniśmy być świadomi własnych dobrych stron, własnych też słabości, tego, czy mamy dobrą dyspozycję dnia, tego, jak się czujemy generalnie, czy widzimy szansę na to, aby wygrać dany pojedynek, ale być może bardziej istotne jest to, żeby pójść krok dalej, ponieważ sama świadomość siebie jest niezwykle istotna, ale być może warto przekuć tę samoświadomość na swego rodzaju wewnętrzną motywację, po to, abyśmy być może nawet pomimo gorszego samopoczucia, pomimo gorszej dyspozycji, pomimo tego, że nasz przeciwnik jest dużo lepszy technicznie od nas, możemy to wykorzystać i przekuć w taki motor napędowy, który spowoduje, że mimo tych wszystkich przeciwności wierzymy w to, że jesteśmy w stanie wygrać ten pojedynek i być dużo lepszym od potencjalnie lepiej klasyfikowanego przeciwnika. Więc może jednak ta samoświadomość, owszem, ale wykorzystanie jej w taki napędowy sposób jest jeszcze istotniejsze.
Tak, i tutaj wspomnę o tym, że ta świadomość jest jakby tylko podstawą do dalszych działań. Tak? To nie chodzi, wielu zawodników jest świadomych, że im się nie chce czegoś robić, ale z tym nic nie robią. Natomiast świadomość pomaga temu, żeby podejmować konkretne kroki. Tak? I trzeba pamiętać, że tenis jest dyscypliną indywidualną. Jeżeli nam coś nie wychodzi, to nie możemy poprosić o zmianę. Tylko po prostu przegrywamy i my musimy później ponieść konsekwencje tej porażki. To jest ta z jednej strony trudność tego sportu, ale z drugiej strony świetna nauka do później funkcjonowania w życiu, do skutecznego funkcjonowania, ponieważ wiemy, że jeżeli sami nie zadbamy chociażby o tą wspomnianą motywację wewnętrzną, to nikt za nas pracy nie wykona i później my nie możemy oczekiwać świetnych rezultatów.
Dokładnie. Na samym końcu jest zawsze zawodnik, prawda? Mimo szerokiego sztabu trenerskiego i tak to on będzie rozgrywał ten mecz i to w jego rękach będą leżały losy tego spotkania. Powiedziałeś, że ważny jest również sztab w przygotowaniu tego zawodnika, przepraszam. I powiedz mi, czy aktualnie mamy takie czasy, gdzie trener powinien być maksymalnie wszechstronny. To znaczy, weźmy na przykład twoje doświadczenie, tak? Oczywiście przygotowujesz swoich zawodników motorycznie, technicznie, ale czy uważasz, że teraz dobry trener powinien być poza trenerem czysto sportowym również dietetykiem, psychologiem, osobą, która będzie dbała o podróże danego zawodnika z turnieju na turniej, o to, żeby ten zawodnik dobrze wypoczywał, o to, żeby przyjmował odpowiednie, rozwijające go treści na co dzień. Więc być może ten trener dzisiaj to jest jednak ktoś więcej niż tylko trener.
Tak, myślę, że to już było wiele lat temu, ponieważ dzisiaj, tak jak było tu powiedziane, są sztaby drużyny wręcz, tak? Widzimy to chociażby w boksie Igi Świątek, ile osób z nią podróżuje na co dzień, ale też trzeba mieć świadomość, że nie każdy sobie na to może pozwolić. I według mnie kluczowe jest poszerzanie wiedzy, zwłaszcza jeżeli pracuje się z młodymi osobami. Ponieważ jak pracujemy z młodymi osobami, to budujemy u nich pewne ścieżki myślowe, budujemy u nich pewne nawyki i musimy być dla nich przykładem, zarówno pod kątem teoretycznym, jak i pod kątem praktycznym. Dlatego ja sam głęboko wierzę w to, że muszę cały czas się rozwijać, że to, co wiem dzisiaj, już jutro może być nieaktualne i właśnie ten szeroki zakres wiedzy od psychologii, pożywienie, po regenerację, po sen, kiedyś było trudniej, ponieważ nie było tak dostępnych materiałów. Dzisiaj mamy podcast, chociażby taki jak ten, gdzie możemy spotkać się z ekspertami i możemy porozmawiać, nabyć tą wiedzę i tak naprawdę wprowadzać ją tuż po zakończeniu słuchania tego odcinka.
Mm-hmm. Tylko tak teraz z tej strony czysto praktycznej, powiedzmy z perspektywy tego rodzica, o którym już dzisiaj mówiliśmy. Skoro ten dodatkowy sztab jest w stanie zmaksymalizować szanse danego zawodnika na osiągnięcie sukcesu, na zrobienie kariery, to czy tenis nie staje się w pewnym sensie sportem ekskluzywnym? Właśnie dla tych, których stać na to, żeby mieć i trenera, i dietetyka, i psychologa, i jeszcze dodatkowe wsparcie na co dzień, a te osoby, które niekoniecznie mogą sobie na to pozwolić, zostają w tyle, przez to, że mają tylko trenera, o ile w ogóle, tak? Bo być może czasami przygotowują się same.
Powiem tak, tutaj ważne jest spojrzenie na to z troszkę szerszej perspektywy, ponieważ oglądając największe turnieje, my oglądamy najlepszych zawodników na świecie, których stać, u których jeden detal może zadecydować o tym, czy oni wygrają w finale, czy przegrają. Natomiast
Tak, tylko oni już przeszli tę drogę, prawda? Dokładnie. Od tego juniora do zawodowego tenisisty.
I ci zawodnicy w wieku 12, 13 czy 14 lat nie mieli takich sztabów. Mieli trenera od przygotowania fizycznego bardzo często i trenera tenisowego. Ja to zawsze lubię porównywać, ponieważ możemy tutaj przytoczyć liczby, po których słuchacze złapią się za głowę, ile kosztuje wyszkolenie zawodnika i ile się ewentualnie później wygrywa, a że dobre pieniądze zarabia setka najlepszych zawodników na świecie. Natomiast ja to lubię porównywać na przykład do biznesu. Jeżeli ktoś zaczyna biznes, powiedzmy obuwniczy, no to nie patrzę od razu, jak jedna z najbardziej, z najsłynniejszych firm obuwniczych, ile ma przychodów, ile ma magazynów i nie stara się od razu zrobić tego samego, tylko robi to krok po kroku. I my musimy wiedzieć, dokąd dążymy, natomiast też musimy wiedzieć, jakie są wymagania na poszczególnych etapach, ponieważ jak mamy 10-12 lat, nawet jak kogoś stać, ja bym nie polecał pracy z takim sztabem. Dlaczego? Ponieważ to są dzieci. Niedojrzałe dla nich to ma być pasja. Jeżeli to dziecko dostanie rozpiskę, słuchaj, ty masz spać 8 godzin, ty masz wstać, zjeść takie śniadanie, później masz się porozciągać 30 minut, iść na trening i dostanie, będzie miało usystematyzowany taki cały dzień pod kątem tylko i wyłącznie wyniku sportowego, to dojdzie szybko do wypalenia, ponieważ to dziecko... Dokładnie tak. Więc na każdym etapie, jeżeli mamy możliwości do realizacji, powinniśmy, ale nie powinniśmy ograniczać swoich możliwości ze względu na to, że na przykład nie mamy takich osób wokół siebie.
Kto na końcu bierze odpowiedzialność za rozwój tego zawodnika na różnych płaszczyznach, tak? Bo dajmy na to, że już mamy zawodnika, który jest nieco bardziej zaawansowany niż junior i rzeczywiście on współpracuje z psychologiem, z dietetykiem i tak dalej. To czy ta odpowiedzialność za jego rozwój na tych płaszczyznach na samym końcu spoczywa na tobie jako na głównym trenerze, czy na tym zawodniku?
Zdecydowanie na trenerze, ponieważ trener ma doświadczenie, ma wiedzę i on powinien wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje. Jeżeli z czegoś nie jest zadowolony, to powinien to komunikować. Natomiast prawda jest taka, że każda ambitna jednostka, czy mówimy tu o zawodniku, czy o trenerze przygotowania fizycznego, czy o dietetyku, powinien czuć się odpowiedzialnym za swoją pracę i za wyniki, które zawodnik osiąga. Więc na sam koniec, tak jak widzimy, to i tak trener, jeżeli coś jest nie tak, zostaje zastąpiony. Natomiast żeby się rozwijać i żeby maksymalnie pomóc zawodnikowi, bo to zawodnik powinien być w centrum uwagi każdej osoby ze sztabu, to każdy powinien wiedzieć, za co jest odpowiedzialny, no i jakie cele powinien zrealizować.
Mhm, czyli jak się domyślam, ty jako trener główny prowadzący masz stały kontakt ze wszystkimi pracownikami, współpracownikami danego zawodnika i monitorujesz jego poczynania, jego postępy w każdej z tych kategorii, tak?
Dokładnie tak.
Kolejny cytat, bardzo ciekawy, który notabene jest na samym początku twojej strony internetowej, a jego autorem jest Kobe Bryant, wspaniały koszykarz. Brzmi on tak. Nie chodzi o liczbę godzin, w których trenujesz, chodzi o liczbę godzin, kiedy twój umysł jest obecny podczas treningu. Oczywiście to sparafrazowałam z angielskiego. No właśnie, umysł obecny podczas treningu. Z perspektywy osoby nas słuchającej, być może nie mającej doświadczenia ze sportem zawodowym, wyczynowym, jest to wręcz niemożliwe, żeby trenować i nie myśleć, mówiąc najprościej. Ale powiedz mi z perspektywy trenera, gdzie jest ta subtelna różnica pomiędzy zawodnikiem trenującym razem z umysłem, a zawodnikiem trenującym w sposób mechaniczny, bezrefleksyjny, skupiającym się na tym, żeby powtarzać tylko wyłączone ruchy i nic poza tym.
Wychodząc na jakąkolwiek aktywność, na korcie tenisowym, w siłowni, na bieżni, trzeba sobie zadać pytanie, po co ja realizuję dane ćwiczenie? Jeżeli ja wiem, jaki jest cel, jeżeli wiem, jakie są korzyści, ponieważ możemy wziąć dwóch takich samych zawodników, będą robić takie samo ćwiczenie, chociażby mamy przykład sióstr Radwańskich, tak? Przez wiele lat trenowały dokładnie tak samo, trenowały wspólnie. Ćwiczenia pewnie się nie różniły. Agnieszka, wiemy, osiągnęła wyższy poziom. Tak? I ta obecność umysłu polega na tym, że my mamy świadomość, na czym się koncentrujemy i nie do końca skupiamy się wyłącznie na wyniku, który ma być efektem naszej pracy, tylko skupiamy się na tym, jak możemy się poprawić. Tą cechę mają najlepsi, że gdy przegrywają mecz, to oni nie są zniechęceni, oni nie rzucają rakiety w kąt na tydzień, ponieważ z jakimś przeciwnikiem nie powinni przegrać, tylko jeszcze tego samego dnia, chociażby wspomniany Kobe Bryant, idą na salę i do trzeciej rano rzucają, żeby być lepszymi zawodnikami.
A powiedz mi, czy zważając na to, że tak jak wspomnieliśmy, stale kontaktujesz się ze swoimi zawodnikami, rozmawiając nie tylko o aspektach czysto tenisowych, ale również powiedzmy życiowych, to tak szczerze po ludzku jesteś z nimi blisko? Traktujesz ich jako swoich przyjaciół, znajomych, nie tylko podopiecznych, ale takich być może, nie wiem, członków rodziny, którzy są na jakiś czas, być może na dłużej?
Myślę, że to też dużo zależy od zawodnika, ponieważ no gdzieś tą, z jednej strony mamy to podejście zawodowe, ale z drugiej strony można wyczuć, czy buduje się taka profesjonalna chemia między zawodnikiem a trenerem, o czym też wcześniej wspomniałem, o tym zaufaniu. Ponieważ jeżeli ja współpracuję z kimś długo, to mogę powiedzieć, że z każdym z tych zawodników mam bardzo dobry kontakt, nawet jeżeli te osoby później, powiedzmy, czy kończą przygodę z tenisem, czy nawet zmieniają środowisko, no to to, co zbudowaliśmy razem, to zostaje na lata. Oczywiście są granice i nie mogę powiedzieć, że z kimś jestem zbyt blisko, ponieważ to by rzutowało negatywnie na różne aspekty. Natomiast, żeby otrzymać te informacje, bo trzeba pamiętać, że jako trener ja potrzebuję informacji, natomiast widzę tylko z perspektywy zewnętrznej. A wiele siedzi w zawodniku i mogę otrzymać te informacje tylko wtedy, jeżeli zawodnik mi ufa.
Jeżeli się otworzy i będzie wobec ciebie szczery, prawda? Wtedy tak, ta współpraca rzeczywiście ma sens. A czy z racji tego, że tenis w Polsce aktualnie jest coraz bardziej popularny, pewnie ze sprawą Igi Świątek i Huberta Hurkacza, no nie oszukujmy się. Mamy coraz więcej szkółek, mamy coraz więcej akademii, co za tym idzie. Mamy coraz więcej instruktorów, trenerów tenisa. To czy w tym świecie pełnym trenerów lepszych, gorszych, średnich, trudno jest się przebić do tego, aby zostać zauważonym na przykład w sieci i móc pozyskiwać nowych zawodników? Jak myślisz, czym aktualnie dobry trener tenisa powinien się wyróżniać, żeby zostać zauważonym i żeby mieć nowych potencjalnych zawodników?
to, o czym wspomnieliśmy w tym odcinku, czyli takim wszechstronnym podejściem, czyli jeżeli mamy trenera, który jest w stanie zaoferować zarówno wiedzę stricte tenisową, techniczną, taktyczną, ale też interesuje się chociażby żywieniem, regeneracją, no to wiadomo, że taki trener może więcej zaoferować. Dodatkowo liczy się właśnie taki moment wsparcia, jakie ma podejście trener. Inne trzeba mieć podejście do pracy z 12-latkami, inne z 18-latkami, inne z chłopakami, totalnie inne z dziewczynami, więc to też nie można powiedzieć tak, że jeden trener będzie pasował każdemu, natomiast trener powinien z jednej strony umieć się adaptować do zawodnika, czyli być w stanie gdzieś tam złapać tą nić porozumienia, ale z drugiej strony też powinien mieć styl i wartości, które nigdy się nie zmieniają.
A czy trudno jest tak maksymalnie obiektywnie, gdybyś mógł zostać w Polsce trenerem już takim certyfikowanym, jakim ty aktualnie jesteś?
Te podstawy formalne są takie jak wszędzie, czyli chodzi o zrobienie kursu. Ja na pewno też mam tą wartość dodaną, że byłem wcześniej zawodnikiem, więc mam to doświadczenie i w jakim stopniu jestem w stanie zrozumieć zawodników, choć nie ukrywam, że wielu z moich podopiecznych znacznie przewyższyło moje wyniki, co mnie niezmiernie cieszy. Natomiast no, to jest troszeczkę tak jak w życiu, tak? Robimy studia, otrzymujemy formalne potwierdzenie nabycia wiedzy, ale pytanie jest co dalej. Tak, więc nie możemy się zatrzymywać z edukacją, tylko stale musimy się dokształcać i tenis się zmienia. Tenis wyglądał inaczej 10 lat temu, teraz wygląda inaczej. Jeżeli szkolimy tak samo, jak szkoliliśmy 10 lat temu, to prawdopodobnie nie rozwiniemy mistrzów za 10 lat.
No tak, zawodnik musi się stale rozwijać, stale trenować i podnosić swoje umiejętności, tak samo trener. Nie może spoczywać na laurach. Tenis się rozwija, to jest oczywiście niezaprzeczalne, ale czy ty jako trener mógłbyś powiedzieć, że aktualne możliwości technologiczne są dużo większym wsparciem dla trenera na co dzień niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu, kiedy ta technologia nie była tak rozwinięta? Ponieważ wydaje mi się, zaobserwowałam to nie tylko w tenisie, ale też w innych dyscyplinach, że często trenerzy zamiast patrzeć na boisko czy na kort, patrzą wyłącznie swoje tablety, komputery, analizując pewne statystyki, pewne parametry. Więc czy ty na co dzień wykorzystujesz technologię w swojej pracy z podopiecznymi i w jaki sposób może ona się przysłużyć do tego, aby pewne parametry cały czas rozwijać i podnosić na wyższy poziom?
Zdecydowanie wykorzystuję i też widzę tą wartość dodaną między swoją karierą zawodniczą, gdzie powiem szczerze, że do 18 roku życia nigdy nie miałem przeprowadzonej analizy wideo moich uderzeń, a wiemy jak technicznym sportem jest tenis. Dopiero tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych zobaczyłem, że trenerzy z tego korzystają i od razu można powiedzieć, zakochałem się w tym, ponieważ lubię szczegóły, a na wideo możemy mieć dostęp do wielu szczegółów i mamy też internet, tak? Czyli wiele lat temu ktoś miał jakiś model na przykład uderzenia, tak? Trener miał jakiś model, którego uczył i trzymał się tylko tej jednej perspektywy. Dzisiaj nagrywamy sobie zawodnika, porównujemy go z jakimś mistrzem, z Alcarazem, z Nadalem, z Igą Świątek i możemy wyłapać pewne różnice, które na sam koniec mogą okazać się kluczowe w rozwoju tego zawodnika. Nie przesadzałbym, nie szedłbym w drugą stronę, że mamy każdą jednostkę nagrywać i później spędzać 5 godzin na analizowaniu, ponieważ wtedy dążymy do perfekcjonizmu, a to też nie o to chodzi. Natomiast na pewno właśnie dostęp do internetu, aplikacje, robienie statystyk, analiza wideo, to są te obszary, z których ja chętnie korzystam i które widzę, że pomagają zarówno w mojej pracy, jak i zawodnikom budować świadomość, ponieważ dzisiaj zawodnik może sobie zobaczyć taki mecz, nawet wycięty od razu jego akcję i widzieć, że robił coś inaczej, niż mu się wydawało pod presją.
I na końcu być może te detale zrobią różnicę, prawda? Bo jeżeli już mamy tenis na najwyższym światowym poziomie, gdzie zawodnicy mają umiejętności techniczne, motoryczne niesamowite, to być może ta dbałość o szczegóły spowoduje, że szala się przeważa na którąś stronę. Jeżeli chodzi o to przygotowanie trenerskie, jak sam powiedziałeś, twoją wartością dodaną jest to, że jesteś byłym zawodnikiem. To czy z drugiej strony, czy możemy ufać trenerom, którzy nigdy nie byli zawodowymi tenisistami?
Ja uważam, że tak, chociaż widzimy, że dzisiaj jest taka moda na włączaniu do sztabów takich, nazywamy to super trenerów, czyli trenerów, którzy właśnie w przeszłości osiągali świetne wyniki, którzy mają dodać coś małego, jakiś mały szczegół, ale właśnie ze swojego doświadczenia, niekoniecznie odnośnie wiedzy, żeby zawodnik mógł się przełamać chociażby w finale Wielkiego Szlema. Natomiast jeżeli chodzi o doświadczenie, no to znowu możemy sobie to porównywać. Będzie trener, który ma 10-letnie doświadczenie na przykład w ATP czy WTA i ktoś mu może zarzucić, że drugi trener ma 20 lat doświadczenia. Doświadczenia się kupić nie da, to jest znowu wartość dodana, to jest pomoc. Ale czy jest to niezbędne? Ja uważam, że nie.
Dobrze, Marcinie, to już na sam koniec życzę Ci, aby Twój zawodnik, a jeszcze lepiej, kilkoro Twoich zawodników osiągnęli takie sukcesy, jak aktualnie osiąga Iga czy osiąga Hubi. I abyś, tak jak Tomasz Wiktorowski, był zasłużonym trenerem dla całego naszego polskiego społeczeństwa. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję.
To już wszystko w tym odcinku podcastu Tryb Sportowy. Ja nazywam się Aleksandra Miniak. Serdecznie dziękuję za spotkanie. I już teraz zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tryb Sportowy. Do usłyszenia!